Więc zanim będziemy mieli czas modlitwy, to chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 26 rozdział. Księga Izajasza, 26 rozdział. I przeczytamy od 7 wiersza. Księga Izajasza, 26 rozdział od 7 wiersza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, ty ją prostujesz. Na ścieżce twoich sądów oczekujemy ciebie, Panie. Dusza tęskni za twoim imieniem, chce o tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Panie, choć podniesiona jest Twoja ręka, oni tego jednak nie widzą. Niech zobaczą Twoją żarliwość o lud i zostaną zawstydzeni i niech ogień przeznaczony dla Twoich nieprzyjaciół pożre ich. Panie, zgotuj nam pokój, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Panie Boże nasz, inni panowie, a nie Ty panowali nad nami, my zaś oprócz Ciebie nikogo nie znamy, tylko Twoje imię wysławiamy. Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś i zatarłeś wszelką pamięć o nich. Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w fale, rozszerzyłeś wszystkie krańce ziemi. Panie, w niedoli szukali Cię, wołali, gdy ich smagałeś. Jak brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach, tak było z nami przez Ciebie, Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr. Nie dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Mamy taki dość mocno poetycki fragment tutaj w Księdze Izajasza i w pierwszych wierszach tego fragmentu życie człowieka jest przedstawione przy pomocy jakiego obrazu czy symbolu jakiejś drogi, tak? Jakiejś ścieżki. Jest to zresztą dość częsty obraz w Biblii, gdzie życie człowieka jest zobrazowane przy pomocy drogi. Tak? Zresztą nawet w naszym codziennym życiu często się mówi o drodze życia. Tak? Jest to taki obraz, że ktoś się przemieszcza jakąś drogą, napotyka różne rzeczy na swojej drodze. Czasami są jakieś rozstaje, czasami są jakieś zakręty, czasami jakieś wyboje. I tak to życie ludzi w pewnym sensie do tej drogi jest podobne. I tutaj czytamy, że droga sprawiedliwego, czyli człowieka, który żyje według Bożych zasad, prawda? Człowiek sprawiedliwy to jest ktoś, kto prowadzi życie, czy kogo życie jest zgodne z Bożymi zasadami, zgodne z Bożymi standardami. Ta droga jest prosta, ta droga jest równa, ale czytamy tutaj od razu też w tym 7 wierszu, że ona nie jest prosta sama z siebie, tak? Że ona nie jest równa sama z siebie. To jest ważna rzecz. Jeśli człowieka zostawić samemu sobie, to on swojej drogi nie naprostuje. Po prostu nie ma takich możliwości. Nie ma szans, żeby droga człowieka przez niego samego wybierana i przez niego samego pielęgnowana była prosta i równa. Ona zawsze się skrzywi, ona zawsze będzie wyboista, on zawsze się będzie na niej potykał. Więc konieczna jest interwencja Boża w tą drogę człowieka i tak jak tutaj autor pisze, ty ją prostujesz. Tak? To Bóg jest tym, który prostuje drogę sprawiedliwego. I kolejne wiersze dają nam taki fajny obraz, jak Bóg to czyni. W jaki sposób Bóg sprawia, że droga sprawiedliwego jest prosta i równa. I czytamy w kolejnych wierszach, przeczytamy może jeszcze raz 8 i 9 wiersz. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o Tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie. Bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Bóg czyni tą drogę sprawiedliwego prostą poprzez swoje sądy, jak mówią te dwa wiersze. Boże sądy docierają do ziemi, tak jak dziewiąty wiersz mówi, i dzięki temu mieszkańcy ziemi uczą się sprawiedliwości. Tak? I w ten sposób Bóg poprzez swoje działanie sprawia, że ci, którzy uczą się tej sprawiedliwości, mogą jako sprawiedliwi iść po prostej drodze. No, co to są te sądy? Trochę to tłumaczenie tutaj jest takie może mylące, dlatego że sądy nam się kojarzą z jakimś osądzaniem kogoś, czegoś. Tak? Natomiast tutaj to słowo bardziej, może lepiej byłoby oddane jako wyroki. Wyroki w znaczeniu decyzje. Tak? Bóg podejmuje jakieś decyzje w życiu tych ludzi i one mają jakieś zadanie do wykonania. Te Boże decyzje. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez moment, zanim będziemy się modlić, przyjrzeli się takiemu właśnie obrazowi, że idziesz tą drogą swojego życia i tak naprawdę ta droga to polega na tym, że ty cały czas na niej napotykasz kolejne Boże decyzje, tak? Kolejne Boże wyroki. Bóg podejmuje decyzje w tych wszystkich sprawach, które ciebie dotyczą. I to, jak ta twoja droga wygląda, jest taką wypadkową, można powiedzieć, skutkiem, rezultatem tych Bożych decyzji w twoim życiu i też twoich reakcji na to. Tak? I te Boże decyzje mogą dotyczyć sytuacji, które są w ogóle niezależne od ciebie. Tak? Po prostu, jak to się mówi, coś ci się przydarzyło, w ogóle nie miałeś żadnego wpływu na to. A mogą też dotyczyć sytuacji, kiedy ty podejmowałeś jakieś decyzje, ty dokonywałeś jakichś wyborów, ale rezultat tych wyborów oznaczał już Bożą decyzję, tak? Bóg zdecydował, że rezultatem twojego wyboru było to albo tamto. Czyli twoje życie jest tak naprawdę pasmem Bożych decyzji, z którymi ty się musisz zmierzyć. I to są te Boże sądy. To są te sądy, które docierają na ziemię, to są te wyroki, Boże działania, Boże decyzje, które On podejmuje w twoim życiu. I cały, można powiedzieć, dowcip, tak, czy cała tajemnica polega na tym, żeby człowiek wiedział, jak traktować te Boże sądy, jak podejść do tych Bożych sądów, żeby to życie przebiegało taką prostą drogą. Żyjesz na tej ziemi, i wiesz, że to życie oznacza ciąg Bożych decyzji, z którymi ty się będziesz musiał zmierzyć. Jak podejść do tego tak, żeby to życie rzeczywiście było prostą drogą? Żeby było jak najmniej, możemy powiedzieć, bolesne, trudne? Dla człowieka zderzenie z Bożymi decyzjami może być bardzo niebezpieczne. Tak, bo my jesteśmy grzeszni, Bóg jest święty. Więc kiedy dochodzi do zderzenia takich dwóch istot, grzesznej i świętej, to efekty dla tej grzesznej mogą być przykre. Więc my powinniśmy mieć świadomość, że kiedy stajemy przed Bożymi decyzjami, to te decyzje mogą mieć dla nas skutek przykry czasami. Więc jak do tego podejść? Tak? I tutaj Izajasz, czy tak jakby w imieniu tych ludzi, którzy zwracają się do Boga, pokazuje, jakie powinniśmy mieć podejście do tych Bożych decyzji. Jeżeli patrzymy rzeczywiście, tak jak tu jest powiedziane, na nasze życie, jako na ciąg Bożych decyzji, z którymi się spotykamy, jak powinniśmy do tego podchodzić? I generalnie mówi o trzech rzeczach tutaj. Przede wszystkim powinniśmy oczekiwać wydarzeń w naszym życiu właśnie jako Bożych decyzji. Powinniśmy na to patrzeć. Tutaj czytamy o tym jeszcze raz w 8 wierszu. Tak? Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem. chcę o Tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie. Innymi słowy, my jako ludzie wierzący, jeżeli jesteś świadom tego, że jesteś Bożym dzieckiem, to powinieneś na swoje życie patrzeć jako właśnie na ciąg Bożych decyzji i oczekiwać tych decyzji. Oczekiwać tego, że Bóg będzie coś w Twoim życiu robił. Tak? Bóg będzie czegoś w Twoim życiu dokonywał. Chrześcijanin nie powinien spodziewać się nudnego życia. Powinieneś spodziewać się tego, że Bóg coś w Twoim życiu będzie czynił. Będzie dokonywał jakichś zmian. Będzie podejmował jakieś decyzje w Twoim życiu. Będzie jakieś wyroki w Twoim życiu wydawał. Coś Cię na pewno czeka w życiu z Bogiem. Jeśli oddajesz swoje życie Bogu i mówisz, Boże, ja chcę z Tobą żyć, kiedy jesteś chrzczony i mówisz, tak, ja chcę służyć Bogu, to oczekuj tego, że Bóg ma decyzje odnośnie Twojego życia przygotowane i będzie chciał te decyzje wprowadzić w życie. Czyli możesz spodziewać się tego, że Bóg będzie chciał coś w Twoim życiu zrobić. Nie możesz być zaskoczony tym, że Bóg chce coś w Twoim życiu zrobić. Spodziewaj się tego. Oczekuj tego. I jednocześnie patrz na swoją przyszłość jako na Boże decyzje. I jest to bardzo ważne pod tym względem, że daje nam pokój. Tak? My nie musimy się bać przyszłości. Twoja przyszłość jako Bożego dziecka, zresztą niewierzącego też, tylko że no, tak jakby nie zdaje sobie z tego sprawy w ogóle, ale twoja przyszłość jako wierzącego człowieka nie jest rezultatem jakichś zbiegów okoliczności, przypadków, rezultatów zupełnie nieprzewidywalnych twoich decyzji. Nie, twoja przyszłość to są Boże decyzje. To, co cię czeka, to są Boże decyzje. I nie musisz się bać, że twoja przyszłość pójdzie w jakimś nie wiadomo jakim kierunku. Nie, pójdzie w takim kierunku, jaki Bóg dla ciebie przygotował. Bo Bóg ma swoje decyzje, które ma dla ciebie przygotowane. I możesz ze spokojem w tą przyszłość spoglądać. Mamy kontrast tutaj, na przykład w 11 wierszu. Często w tym fragmencie mamy kontrast. Boży naród i bezbożni ludzie, tak? W 11 wierszu czytaliśmy: Panie, choć podniesiona jest Twoja ręka, oni tego jednak nie widzą. Bezbożni nie tak patrzą, nie widzą Bożego działania, nie oczekują Bożego działania. Dla nich przyszłość to jest po prostu jakaś wypadkowa okoliczności, sytuacji, moich działań, moich wyborów, moich decyzji. Kto to wie, gdzie to będzie? Tak? Panie, kto to wie, co to będzie, co to się stanie? I dlatego ludzie się boją, bo nie są pewni, bo nie wiedzą, co przyszłość przyniesie. My też nie wiemy, ale wiemy, że to będą Boże decyzje w moim życiu. Ja też nie wiem, co mnie czeka w przyszłości, ale wiem, że to, co mnie spotka, to będą Boże sądy, to będą Boże wyroki. To Bóg zdecyduje, że coś się stało w moim życiu, a coś się nie stało. Ja mogę mieć jakiś plan, mogę mieć jakiś zamiar odnośnie przyszłości bliższej czy dalszej. I ludzie często, którzy robią jakieś plany, czy mają jakieś zamiary, się boją, tak? A czy wyjdzie, a czy nie wyjdzie, a co to będzie? Człowiek wierzący nie musi się bać, bo wie, że to, co wyjdzie, to będzie Boża decyzja. Czyli przede wszystkim oczekuj na to, tego, że Bóg w twoim życiu coś będzie czynił, i patrz na wszystkie przyszłe wydarzenia jako na Boże decyzje, na Boże wyroki. Po drugie, to co ten fragment pokazuje, to, że powinieneś pamiętać, jaki jest cel tych decyzji, które Bóg w twoim życiu podejmuje. Jeszcze raz tutaj pod koniec 9 wiersza przeczytamy, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Te decyzje, te sądy, te wyroki, które Bóg podejmuje w Twojej sprawie, czy puścić Cię tą drogą, czy tamtą drogą, czy dać Ci zrobić to, czy tamto. Te decyzje, Boże decyzje, mają jeden podstawowy cel. Żeby uczyć cię sprawiedliwości. Co to znaczy, żeby uczyć cię sprawiedliwości? Żeby uczyć cię, jak coraz bardziej przystawać do Bożych standardów. Jak twoje życie coraz lepiej ma spełniać Boże normy. Wiecie, myślę, że wszyscy, czy większość z was, co oznacza idea sprawiedliwości, prawda? Ciągle to powtarzamy. Oznacza dopasowanie do jakichś standardów. W tym przypadku wyraźnie jest kontekst Bożej sprawiedliwości, Bożych standardów. Czyli Bóg przez swoje decyzje chce sprawić, żeby to, co jeszcze w twoim życiu nie przystaje do jego standardów, zaczęło przystawać. A tak jak mówimy też często, my tak dużo w naszym życiu mamy rzeczy, które odstają od Bożych standardów, że Bóg ma, można powiedzieć, roboty na całe nasze życie. Dopasowuje nas, dopasowuje i to jest nigdy niekończący się proces. Aczkolwiek powinny być widoczne jego skutki, tak? Czyli on się nigdy nie skończy, ale powinien być widoczny ten proces, że odnosi jakiś skutek. Czyli nasze życie powinno na skutek Bożych decyzji coraz lepiej pasować do Bożych zasad i Bożych reguł. I znowu, bezbożni mają zupełnie inne spojrzenie na to. Tak jak w 10 wierszu czytaliśmy, tak, że gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie, nie baczy na dostojność Pana. Człowiek bezbożny patrzy na życie jako na ciąg jakichś tam przypadkowych wydarzeń. No, niektóre on jakoś sprowokował, to mu wyszło, czasami nie wyszło. I to najczęściej nie ma żadnego przełożenia na jego zachowanie w sensie nabywania Bożej sprawiedliwości. Oczywiście on się uczy na swoich błędach, ale ponieważ nie jest człowiekiem, który patrzy na Boga, no to uczy się na tyle, żeby później na drugi raz jakoś lepiej pokombinować, prawda? Ale nie uczy się w sensie, żeby być sprawiedliwszym w Bożych oczach następnym razem. Natomiast ty, jako Boże dziecko, powinieneś patrzeć na każdą Bożą decyzję, na każde wydarzenie w twoim życiu, jako na coś, co Bóg dopuścił, żebyś uczył się sprawiedliwości. I znowu jest to powód do tego, żeby się nie bać Bożych decyzji. Bo one nie są po to, żeby nam zrobić krzywdę. One są po to, żeby nam pomóc. My mamy takie pojęcie czasami, coś sobie zaplanowaliśmy i tak nam się wydaje, że to będzie dobrze. I teraz, prawda, no, jak Bóg drogę poprowadzi inaczej, to się denerwujemy. A jeżeli jesteśmy trochę bardziej może tacy nastawieni na Boga, to tak się może nie modlimy, ale tak myślimy, o, żeby tak Bóg jednak tak poprowadził, jak ja sobie zaplanowałem, tak? Okej, wolno nam, możemy, tak? Ale pamiętajmy, że nawet jeżeli Bóg nie poprowadzi tak, jak sobie zaplanowałem, albo nawet jeżeli Bóg nie dał mi zrealizować tego, co wydawało mi się, że będzie fajne, to tylko i wyłącznie dlatego, że przez taką decyzję On chce mnie czegoś nauczyć. Boże decyzje w twoim życiu, Boże interwencje w twoim życiu, Boże wyroki w twoim życiu są po to, żeby nauczyć cię sprawiedliwości. Więc nie musisz się ich bać. Nie musisz się tego obawiać. Możesz być z powodu pewnych sytuacji zawiedziony, czasami smutny, w pierwszym momencie, ale potem natychmiast powinno przyjść otrzeźwienie i powiedzieć, Boże, skoro ty tak zdecydowałeś, skoro taka jest twoja decyzja w tym momencie, znaczy, że ja się mam czegoś nauczyć. Tak? Twój cel był taki, żebym ja nauczył się sprawiedliwości, polegania na tobie, zaufania tobie, jakichś konkretnych rzeczy w danej konkretnej sytuacji. Twoje wyroki są po to, żeby nauczyć mnie sprawiedliwości. I w końcu trzecia rzecz, która jest ważna, jeśli chodzi o to podejście do Bożych decyzji w twoim życiu, to to, że powinieneś zdać się na Bożą łaskę. Ten fragment kilka razy mówi o tym, że Bóg udręczył tych ludzi swoimi decyzjami. Tak jak powiedzieliśmy, Boże decyzje mogą być bolesne, i często są bolesne, ponieważ nauka czasami boli. Taka jest prawda. Co ci, co są w szkole, wiedzą, że często boli nawet, prawda? Także nauka może być bolesna. Tym bardziej, jeżeli mamy to zderzenie grzesznego człowieka, który nie wie wiele o Bożej sprawiedliwości, i sprawiedliwego Boga, który chce tego człowieka jak najbardziej dopasować do swojej sprawiedliwości. Więc nauka czasami boli i zderzenie z Bożymi decyzjami może być bardzo bolesne. Dlatego, kiedy o tym myślimy, to możemy i powinniśmy tutaj zdawać się na Bożą łaskę. Bo gdyby nie Boża łaska, to On by nas bardzo szybko załatwił, prawda? Szybkie byłoby dopasowanie do standardów Bożej sprawiedliwości, zapłatą za grzech jest śmierć, koniec, amen i już, prawda? Ale On jest łaskawy. I ponieważ On chce nas uczyć, to też jest powód do tego, żeby się nie bać, żeby prosić o Jego łaskę. Pamiętając, że te decyzje mają nas czegoś nauczyć, a nie nas zniszczyć. On nie chce nas zniszczyć. On nie chce nam zrobić krzywdy. On chce nas czegoś nauczyć. I mamy tutaj odniesienia do tego. Tak, 12 wiersz. Panie, zgotuj nam pokój. W wierszu 16. Panie, w niedoli szukali Cię, wołali, gdy ich smagałeś. W 20 wierszu. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów, zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Czyli mamy wołanie o to, żeby Bóg w tych swoich decyzjach, które mają nas czegoś nauczyć, okazał nam też łaskę. I wiecie, jeżeli masz podejście takie, jak mówiliśmy w tym pierwszym i drugim punkcie, czyli jeżeli patrzysz na swoje życie jako na Boże decyzje, które mają cię czegoś nauczyć, to masz wtedy podstawę, żeby prosić Boga o łaskę. I jeżeli Bóg widzi takie nastawienie w tobie, że ty patrzysz na życie jako na Jego decyzje, które mają cię czegoś nauczyć, to On chce tej łaski udzielać. I On jest gotów tej łaski udzielać. Innymi słowy, jeżeli chcesz się uczyć na tym, co Bóg w twoim życiu dopuszcza, to Bóg będzie okazywał ci łaskę w tych decyzjach. Nawet wtedy, kiedy będzie musiał jakoś cię ukarać, jakoś cię mocniej uderzyć, naprostować w jakiś sposób, będzie w tym łaskawy. Bo On chce cię czegoś nauczyć. Mamy fantastyczną przypowieść w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, która o tym mówi. W 18 rozdziale, nie będziemy teraz otwierać tego, większość z was pamięta tą przypowieść. Był król i przyprowadzono przed niego sługę, który był mu winien dużą ilość pieniędzy. Pamiętacie, prawda, tą historię? Król mówi, zwróć pieniądze. On mówi, panie, proszę cię, nie mam, daj jeszcze czas, tak? I król mówi, dobrze. I daruje ci to wszystko. Darował mu to, idź. Po co mu darował? Po to, żeby ten sługa się czegoś nauczył. Tak? Okazał mu łaskę, żeby ten sługa się czegoś nauczył. Że jeżeli ktoś cię prosi i możesz mu okazać w czymś łaskę, okaż łaskę. Niestety, kolejna scena w tej przypowieści pokazuje, że ten sługa się niczego nie nauczył. Złapał kolejnego, który jemu był winien i go wtrącił do więzienia, chociaż tamten też go o to prosił. No i król stwierdził, okej, skoro ty się nic nie nauczyłeś, to po co ta łaska? To ty też wróć do więzienia. I dlatego ten 10 wiersz tutaj w księdze Izajasza mówi, że gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, apostoł Paweł mówi, uważajcie, żebyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Boża łaska w twoim życiu ma cel. Boża łaska ma jakieś zadanie. Tak, łaska nie jest za coś. Tak? Łaska jest za nic. Nie możesz zasłużyć na łaskę. Z definicji. Ale łaska ma jakiś cel. Często ludziom to się myli. Wydaje mi się, że skoro łaska to jest otrzymanie czegoś za nic, to też Bóg niczego się nie spodziewa po tym, że okazał łaskę. A to już nie jest prawda. Biblia pokazuje coś innego. Tak, Bóg łaskę daje za nic, ale w jakimś celu. I łaska w kontekście tych Bożych decyzji udzielana jest tym, którzy się czegoś chcą nauczyć. Więc możesz liczyć na Bożą łaskę, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć po Bożych decyzjach w swoim życiu. Czy to znaczy, że bezbożny Bóg nie okazuje łaski? Tak, okazuje. Oczywiście, że okazuje. Sam fakt, że żyją, to już jest dowodem i świadectwem Bożej łaski. Ale jeśli chcesz świadomie, dobrze, sprawiedliwie iść tą prostą, równą drogą przed Bogiem, to musisz pamiętać o tym, że tak, licz na Bożą łaskę, zdaj się na Bożą łaskę, ale wtedy, jeżeli pamiętasz, czym są i w jakim celu są Boże decyzje w twoim życiu. Tak więc, i znowu, to spowoduje, że się nie musisz bać, tak? Jeżeli patrzysz na Boże decyzje jako na coś, co macie czegoś nauczyć, na Boże działanie, to nie musisz się bać też, że te decyzje cię zniszczą, przytłoczą, uszkodzą. Nie, możesz wtedy z pełnym pokojem przyjść do Boga i zdać się na Jego łaskę. Bo nie jesteś jak ten bezbożny, który się nie uczy sprawiedliwości. Jesteś sprawiedliwy, który chce się uczyć sprawiedliwości. I wtedy ta łaska nie jest przez Boga okazywana nadaremno. Ona spełnia swój cel. Ona spełnia swój cel. Więc pamiętajmy, że wasze życie to nie jest ciąg jakichś wypadków, przypadków, chociaż tak nam się często wydaje, nawet nam wierzącym, którzy żyjemy. O, to mi się przydarzyło. O, tak się stało. O, tak się złożyło, tak? Nie, to nie jest tak. To, co spotykasz na drodze swojego życia, to jest ciąg Bożych decyzji. One docierają do twojego życia, one docierają do ziemi i ty masz się ich spodziewać. I patrzeć na swoje życie jako na Boże decyzje. Oczekiwać Bożych decyzji. Oczekiwać Bożych interwencji w twoim życiu. Oczekiwać tego, że Bóg będzie coś robił z twoim życiem. Nie bać się ich i pamiętać, że one są po to, żeby cię czegoś nauczyć. I zdać się w nich na Bożą łaskę, której wszyscy w każdej chwili i w każdej sytuacji, żyjąc przed Bogiem, potrzebujemy. Amen.